Cześć!
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę.
Witajcie, kochani.
My sobie popijamy kawusie.
Tak, dzisiaj witamy się z Wami z nad kawy. I to jest kawa wyjątkowa, bo jest to kawa wypalana przez naszego słuchacza. Jeżeli słyszycie szelesty, to ja szeleszczę opakowaniem, bo nie mogę się napatrzeć. Są naprawdę bardzo piękne i to jest pierwsza rzecz, jaką zauważyłam. Bardzo, bardzo ładnie zaprojektowane.
Możemy ASMR zrobić.
Tak.
W każdym razie pozdrawiamy Michała, który ma palarnię kawy ze Szczecina, która nazywa się Mamam. Właśnie zastanawiam się, w którym momencie to się akcentuje, bo to może być Mama M, Mam Am, albo Ma Mam. Nie dopytałyśmy.
Mi się podoba Mamam.
No, Mamam.
Bardzo satysfakcjonujące, jak się mówi.
Michał jest naszym słuchaczem, zaproponował, że wyśle nam kawy do przetestowania. My oczywiście uwielbiamy kawusie. Te kawy się świetnie nadają do naszych ekspresów, bo my obie mamy ekspres przelewowy.
Tak.
Dostałyśmy kawy z Brazylii, Etiopii i Ruandy. Wszystkie pięknie pachną. I jeżeli chcielibyście też spróbować te kawy, to dla naszych słuchaczy mamy kod zniżkowy minus 15% na stronie palarni. Kod brzmi Karoliny. Wszystkie informacje będą w opisie, a to jest współpraca barterowa.
Tak, i jak zawsze muszę powiedzieć, że największą przyjemność sprawia mi, kiedy nasi słuchacze mają takie wspaniałe biznesy i jeszcze taki prezent dostałyśmy, to jest naprawdę wspaniałe, poza tym, że jest coś fajnego. Ja nie jestem jakąś specjalistką od kawy, muszę powiedzieć. Kawę bardzo lubię, piję ją codziennie, natomiast nie mogę powiedzieć, że się jakoś super znam. No wiem, co lubię mniej więcej i bardzo lubię za każdym razem kupować inną kawę, żeby sobie testować.
No to teraz masz trzy do przetestowania.
No właśnie.
Mam nadzieję, że widzieliście na Instagramie, bo zrobiłam unboxing.
O tak, widziałam.
Tak, bez Karoliny, bo paczka przyszła do mnie, sorry, więc mogliście zobaczyć, bo naprawdę te opakowania są wybitne. Mhm. I tu już mówimy bez żadnego słodzenia, bez żadnej reklamy, naprawdę są super te opakowania. W sensie wiadomo, nie ocenia się książki po okładce, ale to na pewno o czymś świadczy.
Tak.
No a poza kawusią, co tam u Ciebie?
O, ja ten tydzień spędziłam bardzo spokojnie, to znaczy oczywiście zaczęłam korzystać z pięknej pogody, wyszłam kilka razy, jedno z tych wyjść to był mój pomysł w ogóle, sama poszłam do narzeczonego i powiedziałam, może wyjdziemy dziś, on mało nie spadł z krzesła. Codziennie znajdowałam sobie pretekst, żeby się przejść nawet na krótki spacer, szok, a poza tym zamiast gapicie w telewizor, na przykład w tym tygodniu wyczyściłam wszystkie swoje buty. Zrobiłam wszystkim swoim butom spa.
Domowe?
Tak, oczywiście. Także wyczyściłam, odłożyłam buty zimowe. Wyczyściłam buty na okres wiosenno-letni. Poza tym goliłam swetry, wiesz, chowałam rzeczy zimowe. No po prostu zajęłam się przygotowywaniem się do wiosny. Ja to bardzo lubię, nie wiem, to ja nie umiem, nie wiem, medytować ani robić takich rzeczy, a zawsze tak odpoczywam przy takich zajęciach. Wiadomo, nie zawsze się ma na to ochotę, bo jest ten taki miły moment, że się zabierasz za sprzątanie czy segregowanie i myślisz, tak, ale będzie porządek, w połowie chcesz już płakać i tam siedzisz skulona gdzieś w kącie i bardzo byś chciała, żeby ktoś już za ciebie dokończył, ale ogólnie polecam.
No ja jeszcze tego nie zrobiłam i właśnie czułam, że mi tak coś dużo ciuchów brakuje. Jakoś nie mam co ubrać, jak jest tak ciepło, a to wszystko dlatego, że są schowane. Buty też nie są odświeżone, ale no dobra, może namówiłaś mnie, może powinnam to zrobić w najbliższy weekend.
I muszę powiedzieć, że odkryłam coś, to pewnie dla wielu z Was to jest nic ekscytującego, ale odkryłam coś, co sprawiło, że częściej swoje buty przecieram, bo ja zawsze miałam wszystkie jakieś pasty, takie rzeczy tak osobno w jakichś słoiczkach, trzeba było brać szmatkę, najpierw umyć, potem przetrzeć i tak dalej. No i przyznaję, że przez to czasami mi się nie chciało na przykład moich skórzanych półbutów przecierać przed każdym wyjściem, nawet jak były lekko brudne. A teraz zainwestowałam w coś, co no, nie jest chyba najlepsze dla środowiska, ale oczywiście nie używam tego bardzo często, ale mam awaryjnie takie chusteczki do skóry.
Ja też mam coś takiego, no.
Kiedyś do kurtek kupowałam takie chusteczki do skóry w samochodach, do tapicerki. Ja dużo kupuję kurtek z drugiej ręki, no więc znaczy dużo. Większość moich kurtek skórzanych jest i była z drugiej ręki, no więc no, czymś tam chciałam je czyścić z zewnątrz. Więc kupowałam takie chusteczki, ale jakoś nigdy nie wpadłam na to, żeby używać je do butów. Jakiś czas temu poszłam do jakiegoś sklepu i zobaczyłam, że są chusteczki do skórzanych butów. Także no, byłam w szoku. To taki, no zaraz zaczniemy się jarać gąbkami do mycia jakichś różnych powierzchni, prawda? To już jest ten etap, przepraszam. Mm. No. A ty co robiłaś?
No ja też jakieś rekordowe ilości kroków w tym tygodniu robiłam. I też sama siebie nie poznaję, że tak chciało mi się wychodzić z domu. Oczywiście z drzemek popołudniowych nie zrezygnowałam, ale przynajmniej są wieczory, które można jakoś spożytkować. I też zjadłam dużo lodów, po prostu ja nie wiem tak? O co chodzi, że jak tylko świeci słońce, to mi się zapala lampka. O, muszę zjeść loda. Masakra. Jak się tego oduczyć? Tylko widzę, że jest słońce, ciepło i jak wychodzę na ten spacer, to zaraz myślę... No po co ja mam wyjść tak bez niczego? Muszę wyjść po loda. Mm-hmm. To jest naprawdę duży problem.
Okej, okay. No tak.
No ale przynajmniej już znalazłam opcję budżetową, bo zawsze jedliśmy lody Magnum z Żabki, Magnum w rożku. To jest taki top, jeżeli chodzi o lody takie, żeby kupić jakieś tam sklepowe. Ale opcja budżetowa to jest taka wersja lodów, tylko że z Biedronki. Oni mhm. mają takie w rożkach właśnie przypominające Magnum. Też mają inne smaki.
Wersji z Biedronki nie próbowałam.
No to koniecznie. Mhm. Tam jest opcja słony karmel, którą ja zawsze biorę.
Okej.
Okay. W rożku. Z takim, wiesz, gałka z czekoladą. Nie no, mega to jest. Aż bym chciała zjeść teraz. O Boże. No jeżeli chodzi o oglądanie, to właściwie nic więcej, o czym mówiłyśmy ostatnio, bo... Spaliłam wszystkie swoje tytuły w ostatnim odcinku podcastu, bo skończyliśmy oglądać Replaya.
O, ja jeszcze nie skończyłam. Będę miała co robić w weekend. Ale muszę powiedzieć, że taki bardzo niepokojący no. jest ten serial. Wprowadza no. taką atmosferę. Nie mogę powiedzieć, że mi się to nie podoba, ale no jeszcze się nie wypowiem, bo nie widziałam całego.
No, na mnie zrobił duże wrażenie. Na pewno się wyróżnia na tle jakichś tam innych Netflixowych produkcji. Ale też mam wrażenie, że troszkę, nie troszkę, nawet mocno odbiega od filmu. Też aż mam ochotę ten film obejrzeć jeszcze raz, żeby sobie odświeżyć.
Dokładnie o tym samym myślałam, bo tamten film, oczywiście nie widziałam go pierdyliard lat, ale mam wrażenie, że on w ogóle miał inny taki
inny
vibe.
Inny klimat, no zdecydowanie.
Tak. Ten jest taki, no nie, zupełnie inaczej.
Ale fajnie, no bo wiadomo, jakby to było to samo, no to byłoby nudne. Bardzo mnie zastanawia postać grana przez Dakota Fanning, bo jakoś tak, no nie wiem, bardzo to... granie jest tak subtelne, że momentami aż wydaje się, że ona nic nie robi, nie? No i no jakbym chciała być chamska, no to bym powiedziała, że no...
Za mało się stara.
Nie popisała się tam, ale z drugiej strony mignęły mi jakieś tam właśnie filmiki, wywiady z tymi aktorami, no i ona mówiła, że właśnie temu reżyserowi chodziło o to, żeby grać nic nie mówiąc, właśnie, że to miało być, jakby przekaz miał być zawarty w takich drobnych gestach, albo jej wzroku, albo tym, że jakoś tak przewróci oczami, no to było bardzo takie oszczędne, no nie?
Ale w ogóle bardzo słodkie są jej filmiki, bo widziałam jakieś takie ich właśnie wywiady, wspólne rozmowy, tam oni zadają jakieś pytania, takie miłe są te ich interakcje. I nawet dzisiaj mi się wyświetlił jakiś taki filmik, że on tej Dakoty Fanning się pyta, jaka była jej pierwsza kampania modowa. I ona mówi, że Marc Jacobs, że uszył dla niej wszystko to, co wypuścił na wybiegu w jej rozmiarze, no bo ona była wtedy dzieckiem. I on tak, o, Marc Jacobs uszył dla mnie i mogłam sobie potem je zostać, no bo to śmiesznie się tego słucha, nie? Ona była takim dzieckiem małym przecież. A wystąpiła w takiej kampanii i Marc Jacobs uszył dla niej wszystkie ubrania w jej rozmiarze, jeszcze mogła sobie je zachować. No, ale takie bardzo miłe.
No na pewno, jeżeli jeszcze nie zaczęliście oglądać tego serialu, to warto. Jest co najmniej dziwny.
No właśnie, a z kolei chyba wczoraj czy przedwczoraj próbowałam oglądać ten film, o którym też ostatnio mówiłaś, Scoop. Mhm. Ale po 10 minutach się rozkojarzyłam i...
No ja go obejrzałam, ale właśnie tak dzisiaj też z moim chłopakiem rozmawiałam o tym, bo się zastanawialiśmy, czy ten film był fajny, czy nie. No i tak, mocna obsada, ogólnie wszystko wydaje się spoko, ale tak mi się wydaje, że przez to, że wiesz, no nie jesteśmy Brytyjczykami, no to dla mnie to nie jest takie wow, bo jakby tam jest bardzo duże napięcie, wszystko prowadzi do tego wywiadu, to napięcie rośnie, rośnie, rośnie i ja mam wrażenie, że zamiast takiego super klimaksu było coś takiego.
Nie no, ja przyznam szczerze, że ja się w pewnym momencie trochę znudziłam. Mam wrażenie, że tego napięcia na początku jest za mało. Że ono albo za wolno rośnie, albo ja jestem jakaś...
Bo ten film też jest dosyć długi, jak na to, co przedstawia.
No właśnie. Znaczy, nie ukrywam, bardzo mi się podobała postać Billie Piper. Ja też mam do niej sentyment, jako do aktorki, więc nie wiem, czy to jest...
Nie no, ona akurat, no wiadomo, była najfajniejsza ta jej postać w całym tym filmie.
Ale co ja tam wiem, skoro nie dokończyłam?
No, znaczy dla mnie spoko, ale myślę, że nie jest problem tutaj z filmem, tylko ogólnie z tym, po prostu z tą historią, no, że tak... No mnie to wszystko tak nie zszokowało, jak prawdopodobnie całą Wielką Brytanię, nie? No bo jakby nie mam takiego emocjonalnego stosunku do członka rodziny królewskiej, no.
No tak. Więc... Aczkolwiek, no w ogóle cały temat jest dosyć okropny.
No.
No widzisz, ja naprawdę nie mam się czym pochwalić. Już w ogóle mnie telewizja w tym tygodniu nie interesowała. Za to słuchałam podcastów, skoro więcej chodziłam. Słuchałam, klasycznie już wam o tych podcastach wspominałam, czyli akurat kilka odcinków na mnie czekało, bo zrobiłam sobie przerwę od podcastu Sustain This i lubię słuchać tego podcastu, żeby pamiętać o tym, że nie chcę być zakupoholiczką i nie chcę dać się ponosić każdemu trendowi, jaki zobaczę na TikToku. Bo wcale mi się to tak naprawdę nie podoba i nie czuję się dobrze, jak tak robię. A drugi podcast, którego słuchałam, to Giggly Squad. Ja już go od jakiegoś czasu słucham. Tobie o tym mówiłam, nie wiem, czy tutaj w podcaście mówiłam o tym podcaście. I on jest prowadzony przez dwie dziewczyny. Hanna to jest komiczka, stand-uperka. Druga się nazywa Paige i ona jest jakąś gwiazdą reality show amerykańskich. I jak rozumiem, ta Hanna też kiedyś chyba w jakimś reality show była i one były tam razem, stąd się chyba znają. W każdym razie to jest, szczerze mówiąc, mało ważne, bo one robią tak zabawne podcasty, opowiadają dużo o swoim życiu, poza tym też omawiają to, co się akurat dzieje, na przykład jak jest jakaś tam Met Gala, albo co tam było ostatnio, Oscary, przepraszam, albo jakieś takie, no kompletnie czasami te tematy wydają się być z dupy, ale naprawdę są zabawne, no i tak w ogóle nie owijają w bawełnę. Powiem szczerze, że czasami aż jestem zaskoczona, co one potrafią mówić na wizji, ale no dobrze się bawię słuchając tego.
No to fajnie. Tak, mówiłaś mi o tym, ale właśnie jakoś ja zapominam. Ostatnio próbowałam jakiegoś audiobooka słuchać, ale jednak chyba wolę sobie chodzić i, wiesz, słuchać dźwięków miasta.
Oczywiście.
No, ja patrzyłam na swój telefon, żeby zobaczyć, czy coś ciekawego się wydarzyło, o czym nie pamiętam i no nie, bo mam 1500 zdjęć psa codziennie po prostu, więc to jest, myślę, już choroba. Więc z newsów z życia mojego pieska Tobiego dostał dyplom ukończenia psiego przedszkola.
Brawo, Tobi!
Brawo. No i był też na pierwszym takim profesjonalnym strzyżeniu, więc przeszedł metamorfozę.
Tak. Wygląda dziś zupełnie inaczej, potwierdzam. Jest nadal tak samo słodki.
Tak, bo nagrywamy u mnie razem z pieskiem w mieszkaniu i a raczej go nie słychać.
No, jest bardzo grzeczniutki.
Bo już się trochę zmienił od ostatniego naszego nagrywania tutaj.
Można powiedzieć, że jest teraz nastolatkiem.
Nie, jeszcze nie. Nie, jeszcze szczeniakiem.
Nie ma 13 lat?
Nie. Jeszcze nie. W nastoletniość to chyba psy wchodzą już tak po pół roku. On jeszcze jest szczeniaczkiem.
Dawno nie miałam małego psa, wiesz, w ogóle już nie pamiętam, jak to jest, tak szczerze mówiąc.
On jest szczeniaczkiem, tylko jakiś taki jest nad wyraz chyba dojrzały, dorosły.
No pamiętam, że tak sobie zawsze myślałam, że pies się staje dorosły dopiero, nie wiem, jak 2 lata skończy, ale...
No. Nie, no tak. Nie żartuję z tym, ale po prostu jest trochę dziwnie wysoki i no jak skończył 4 miesiące, to nagle mu zaczęły zęby wypadać z dnia na dzień, a to się może rozciągać przez kolejne pół roku, więc no, po prostu jest wyjątkowy, no trzeba to przyznać. Ale no niestety to nie jest podcast o Tobim, a myślę, że mogłabym taki prowadzić.
Ja jestem tego pewna.
więc powstrzymam się przed tym. I możemy przejść do historii kryminalnych. Dzisiaj ja zaczynam, więc sama się zapowiedziałam.
Tak. Jestem gotowa.
Jesteś gotowa, dobrze. To ja dzisiaj opowiem Wam o małżeństwie Sherry i Michaela Daly. Oni zaczęli spotykać się już w liceum. Michael ją oczarował, również zaskarbił sobie sympatię jej rodziny. Pobrali się w roku 82, no i żyli sobie szczęśliwie przez kolejne parę lat. Michael znalazł pracę w sklepie spożywczym, a Sherry urodziła dwóch synów i jak już wróciła do pracy, to pracowała jako opiekunka do dzieci. Ale niestety z czasem okazało się, że Michael nie jest tak dobrą osobą, na jaką wyglądał, bo dopuszczał się wielu romansów. Też podobno zażywał narkotyki. No i w roku 96 Michael w ogóle nie ukrywał tego, że chciałby swoje małżeństwo zakończyć. Wszyscy wiedzieli o jego romansach, nawet rozglądał się za jakimś innym mieszkaniem. Tak jakby no chciał Sherry sprowokować. W pracy w tym sklepie spożywczym Michael poznał Dianę Han. Ona też tam pracowała. Mieli ze sobą wiele wspólnego, między innymi to, że ich matki pochodziły z Japonii, a ojcowie służyli w wojsku, no więc na pewno mieli podobne wychowanie. No i tak właśnie Michael i Diana zbliżyli się do siebie i zaczęli swój romans. No i właśnie nie byli w ogóle w tym dyskretni, bo w sklepie nie ukrywali się, więc wszyscy pracownicy wiedzieli, że mają romans. Też, wiesz, wychodzili na miasto i tak dalej. No, nawet dowiedziała się o tym Sherry. Też pojechali razem na wakacje do Meksyku, więc no to było takie już naprawdę bezczelne. Mhm. 6 maja 96 roku Sherry najpierw rano odwiozła swoje dzieci do szkoły, a potem pojechała do sklepu Target w mieście Ventura, w którym właśnie oni mieszkali, żeby kupić prezent na Dzień Matki. I chciała to zrobić przed rozpoczęciem swojej pracy. Niestety Sherry po wyjściu z tego sklepu nigdy nie została widziana ponownie żywa. Kiedy nie przyjechała odebrać dzieci ze szkoły, no to jej mąż się zaniepokoił i zgłosił jej zaginięcie. Policja szybko znalazła samochód Sherry na parkingu właśnie tego sklepu Target. I co ciekawe, kluczyki tego samochodu były w stacyjce. Samochód był otwarty. Z tyłu na siedzeniu była jej torebka z dowodem osobistym, wszystkimi rzeczami. No i też zakupy z tego sklepu były znalezione w środku. Oczywiście śledczy od razu zapytali pracowników tego sklepu, czy coś widzieli i zapoznali się z nagraniami z monitoringu. No i dowiedzieli się, że Sherry wyszła ze sklepu o godzinie 9:20, a na parkingu została zaczepiona przez kobietę. To była blondynka, miała okulary przeciwsłoneczne, była ubrana w brązowy kombinezon i podawała się za jakiegoś funkcjonariusza prawa. No i podeszła do Sherry, przy tym samochodzie skuła ją kajdankami i wsadziła do swojego samochodu. To był turkusowy Nissan Altima. Więc wyglądało to tak, jakby Sherry została aresztowana. Lokalna społeczność była bardzo zaniepokojona jej zaginięciem. Roznosili ulotki w tamtej okolicy, zorganizowali przeszukiwanie całego terenu. No wszyscy chcieli pomóc ją odnaleźć, bo Sherry mieszkała tam już wiele lat. No była mamą dwójki małych dzieci, więc wszyscy byli bardzo poruszeni jej zaginięciem. No i kiedy śledczy zaczęli śledztwo, dowiedzieli się, że Sherry i Michael mieli problemy małżeńskie, czyli od razu jakaś tam lampka się im zapaliła. No i bardzo szybko też dowiedzieli się, że Michael miał kochankę, tą właśnie Dianę. No i jak mówiłam, to nie był sekret, wszyscy o tym wiedzieli. Więc dzień po zaginięciu Sherry śledczy pukają do drzwi Diany, żeby ją przesłuchać, a tam w środku zastają ją i Michaela w, no, niedwuznacznej sytuacji. To też dołożyło oczywiście do podejrzeń w stosunku do Michaela, no bo zamiast martwić się o swoją żonę, no i matkę swoich dzieci, to on od razu spędził noc i poranek u kochanki i świetnie się bawi.
No wątpliwe zachowanie.
W kolejnych dniach okazało się, że Michael właśnie zamiast zajmować się tą sprawą, szukać Sherry, to on na przykład oddał swoje skutery wodne do jakiegoś tam warsztatu, żeby je naprawić. I Diana była widziana razem z nim, jak z tymi tam skuterami coś robili. Znajomi również donieśli, że Michael próbował pozbyć się osobistych rzeczy Sherry już po prostu kilka dni po tym, jak ona zniknęła.
Boże, co to za człowiek?
No i właśnie wyglądało to tak, jakby on wiedział, że ona nigdy nie wróci.
Mhm.
Śledczy szukali informacji o samochodzie tej kobiety, która aresztowała Sherry. I to był właśnie samochód, jak mówiłam, turkusowy. Nissan Altima.
Czy Diana ma podobno?
I stwierdzili, że jest to bardzo nietypowy kolor. Nikt ze znajomych i podejrzanych osób takiego samochodu nie posiadał, więc oni stwierdzili, że być może ten samochód został wypożyczony.
Mhm.
Dlatego udali się do lokalnych wypożyczalni samochodów i właśnie pytali o ten samochód. Zapytali, czy w ostatnim czasie w tych wypożyczalniach samochód wypożyczał Michael, podali jego nazwisko, ale nic nie wyszło. A kiedy zapytali, czy Diana być może wypożyczała jakiś samochód, to okazało się, że tak. Wypożyczyła samochód właśnie w takim kolorze takiej marki 5 maja, czyli dzień przed zaginięciem Sherry. No więc zaraz, idą do tej Diany i mówią, hej, wypożyczyłaś ten samochód. Na co ona twierdzi, że nie, ona tego nie zrobiła, a tam w papierach były wpisane jej dane, był jej podpis. Ona stwierdziła, że ktoś musiał jej podpis podrobić, a kiedy pokazali zdjęcia Diany pracownikom wypożyczalni, to nikt jej nie rozpoznał. No więc tutaj na razie musieli się zatrzymać. Na szczęście ten samochód został zwrócony do wypożyczalni i w międzyczasie nie wypożyczyli go nikomu innemu, ponieważ był lekko uszkodzony i brudny, bo podłoga była właśnie pobrudzona. No i oczywiście wyglądało to na ślady krwi. Pobrali próbkę i też spryskali ten samochód w środku luminolem. I okazało się, że po prostu, jak oni to mówią, że zaświecił się jak choinka, nie? Że wszędzie były jakieś ślady po tym, że ktoś zmył właśnie ślady krwi czy inne tam płyny.
Ustrojowe?
Tak, właściwie w całym samochodzie. Dodatkowo z tyłu na siedzeniu znaleźli też kilka włosów i po przebadaniu pod mikroskopem okazało się, że to wcale nie są włosy. Okazało się, że to był sztuczny materiał wykorzystywany na przykład do robienia peruk. Czyli być może ta kobieta, która porwała Sherry, miała na sobie perukę. No i w międzyczasie minął miesiąc. Śladu po Sherry nie było, niestety nie wróciła do domu. I 1 czerwca 1996 roku znaleziono szczątki ciała w wąwozie przy Canada Larga Road. I to było między miastami Ventura i Ojai. Oczywiście z czasem okazało się, że są to szczątki Sherry i zostały już naruszone przez dziką zwierzynę. Dlatego no, minął niespełna miesiąc, a jednak już zbyt wiele nie zostało z jej ciała. No i według sekcji zwłok kobieta doznała wielu złamań kości, które były spowodowane wieloma uderzeniami, jakimś tępym narzędziem. Miała uraz czaszki, uraz szczęki. Została też wielokrotnie dźgnięta w klatkę piersiową. No i to zostało uznane za przyczynę jej śmierci. I ten atak był naprawdę brutalny, bo na przykład w kości żuchwy, już w tych szczątkach, wiesz, gdzie zostały dosłownie same kości, utknął kawałek metalu w kości. No i po analizie okazało się, że to musiał być kawałek ostrza. Więc no, wiesz, co trzeba zrobić, żeby wbić komuś ostrze w kość? Nie wyobrażam sobie. Lekarz sądowy ustalił, że no Sherry została po prostu zatłuczona i narzędziem zbrodni prawdopodobnie była siekiera i te tempe uderzenia były właśnie zadane tym końcem siekiery, tym jakby nieostrym, no nie? Oczywiście Michael był tutaj pierwszą podejrzaną osobą, ale on miał solidne alibi, bo w chwili porwania Sherry on był w pracy, no i wiele osób mogło to potwierdzić. Drugą podejrzaną była oczywiście Diana Hon. No i tutaj to już było bardziej prawdopodobne. Ona nie miała alibi i została aresztowana. To właściwie było aresztowanie po raz drugi, 1 sierpnia. Ona została aresztowana pierwszy raz dosłownie kilka dni po porwaniu, ale no musieli ją wypuścić. Myślę, że się po prostu pospieszyli, bo no nie mieli żadnych dowodów. Mieli przeczucie, że to ona, ale nie mieli żadnych dowodów. No już za tym drugim razem mieli naprawdę konkretne dowody, bo tak jak mówiłam, właśnie dowiedzieli się, że Diana wynajęła samochód, który następnie wykorzystała do uprowadzenia Sherry. Ona twierdziła, że to nie jest jej podpis i że nie ona to zrobiła, ale tutaj wchodzą znowu specjaliści od kryminalistyki, ponieważ poświęcili bardzo dużo czasu, żeby udowodnić, że podpis, który został złożony w wypożyczalni samochodów, faktycznie jest jej. Bo w skrócie mówiąc, faktycznie ten podpis różnił się od ostatniego podpisu Diany, więc na swoim tam prawie jazdy czy czymś nie miała takiego podpisu, ale śledczy znaleźli jakieś tam jej stare dokumenty i okazało się, że ona z czasem swój podpis zmieniła i podpisując się w tej wypożyczalni myślała, że zmienia swój podpis, a tak naprawdę no miała podobne jakieś tam cechy, które ocenił grafolog. No, które były zgodne z jej pismem tam z przeszłości, powiedzmy. Diana miała ciemne włosy, a na nagraniu widać, że kobieta, która aresztuje Sherry, ma włosy blond. No i okazało się, że Diana przed atakiem kupiła perukę w lokalnym sklepie i właśnie rozpoznała ją sprzedawczyni z tego sklepu i jak rozumiem, ta sprzedawczyni zgłosiła się na policję. Diana za tą perukę zapłaciła czekiem i te czeki również zostały przeanalizowane, jeżeli chodzi o jej pismo. W ogóle Diana wszędzie podpisywała się zielonym długopisem, więc wszystkie te podpisy, o których mowa, były właśnie wykonane zielonym długopisem, co jest dosyć nietypowe.
No właśnie, bardzo charakterystyczne.
I wyobraź sobie, że jak ona została aresztowana, no to wzięli jej torebkę i w tej torebce był zielony długopis. No i mógłby to być dziwny zbieg okoliczności, ale znowu śledczy chcieli mieć pewność i w ogóle nie wiedziałam, jest jakaś tam maszyna, która analizuje
tusz
i oni byli w stanie udowodnić, że podpisy właśnie na tych czekach i podpis z tej wypożyczalni to jest dokładnie ten sam tusz, jaki Diana miała w swojej torebce w zielonym długopisie. Więc no naprawdę postarali się, zresztą to było w 96, więc na pewno to nie było takie łatwe jak dzisiaj. Śledząc czeki, jakie ostatnio Diana wydawała, odkryli też, jakie zakupy robiła w dniach poprzedzających to porwanie i morderstwo Sherry. Bo na przykład płacąc czekiem kupiła siekierę, kupiła płyn do podpalania, zapałki, okulary przeciwsłoneczne i wiele innych podejrzanych przedmiotów, których zapewne później użyła do ataku na Sherry. Więc tak naprawdę wszystko wskazywało na nią. Dodatkowo też, no to już są takie szczegóły, ale w mieszkaniu Diany znaleźli zdjęcia i to były zdjęcia przedstawiające ją w różnych fryzurach, w różnych makijażach, no bardzo się różniła na każdym zdjęciu. Ona tam niby sobie dorabiała jako modelka, więc oni wysnuli taki wniosek, że ona jakby umie się przeistaczać, żeby wyglądać inaczej. Co też jakoś może wyjaśniło, że zrobiła sobie metamorfozę i nikt jej nie rozpoznał, kiedy porwała Sherry. Przeanalizowali też bilingi telefoniczne. No i przed i po porwaniu Sherry Diana rozmawiała z Michaelem przez telefon wielokrotnie. Śledczy rozmawiali też z osobami z otoczenia Diany i jeden ze współpracowników zeznał, że Diana powiedziała, że planuję złożyć ofiarę z człowieka z okazji, a właściwie w ramach prezentu na urodziny Michaela. No i tutaj jest taki dosyć dziwny wątek, bo też śledczy znaleźli w jej mieszkaniu jakieś książki, powiedzmy z gatunku czarna magia. No i troszeczkę media to podchwyciły i tam zaczęli, wiesz, podkręcać, że ona złożyła ofiarę z Sherry dla Michaela, Nie wiem, czy to był jakiś dziwny żart. Tak naprawdę żadnych dowodów nie ma w związku z tym. Ale oczywiście trafiło to na jakieś tam nagłówki gazet. Michael również został aresztowany i również został postawiony przed sądem. Oboje zostali oskarżeni o morderstwo Sherry, ale ich procesy odbyły się osobno. Kiedy Michael został oskarżony o morderstwo Sherry, no to oczywiście on twierdził, że jest całkowicie niewinny. No i faktycznie tutaj żadne takie fizyczne dowody nie łączą go z tym przestępstwem, no bo na pewno nie było go na tym miejscu zbrodni, ale było wiele poszlak. Na przykład 2 godziny po zaginięciu Sherry Michael powiedział jakiemuś koledze, że Sherry została porwana, a tak jakby skąd miałby to wiedzieć. Prokuratorzy twierdzili, że motywacją Michaela było to, że chciał uniknąć kosztownego rozwodu i chciał zgarnąć pieniądze z ubezpieczenia Sherry, bo miała ubezpieczenie na życie w wysokości 50 tysięcy dolarów i też chciał zabrać jej pieniądze z funduszu emerytalnego. Jeżeli chodzi o Dianę, no to ona w końcu zwróciła się przeciwko Michaelowi, bo też w międzyczasie dowiedziała się, że on miał jeszcze więcej kochanek i że zdradzał też ją. Diana twierdziła, że Michael ją wykorzystał i zmanipulował. No i właśnie tutaj podczas jej procesu mówili coś o tych książkach o czarnej magii i mi się wydaje, że może o to chodziło, że Sherry została zamordowana w taki strasznie brutalny sposób i może, wiesz, nikomu nie mogło przyjść do głowy to, że można było taką zbrodnię popełnić ze zimną krwią, bez żadnego tam elementu szaleństwa, no nie?
Też ciekawe, bo w zasadzie ta Diana musiała mieć sporo siły, tak myślę. Mhm. No dobrze, zaaresztowała Sherry.
No skuła ją w kajdanki.
No właśnie, no ale co dalej, prawda? No to naprawdę musiała mieć sporo siły, żeby najpierw ją zabić w taki okropny sposób, do tego też trzeba było siły, potem wyciągnąć jej ciało, no jakieś, no. Mhm.
Więc prokuratura przedstawiła Dianę jako po prostu złą kobietę, która chciała pozbyć się żony kochanka. Z kolei jej obrona twierdziła, że Diana nie jest morderczynią, jest tylko kobietą, którą zaślepiła miłość, oczywiście. I twierdzili, że ona była zupełnie nieświadoma całego planu morderstwa, jaki uknął Michael. Kluczowym świadkiem w tej sprawie okazała się Sally Lowe, która miała romans z Michaelem, tylko to było od 89 do 92 roku. I ta Sally powiedziała, że Michael był narkomanem i okazjonalnym Alfonsem. Ogólnie, no zupełnie był inną osobą niż wszyscy myśleli. Twierdziła, że on czuł się uwięziony w tym małżeństwie z Sherry i że wielokrotnie mówił o tym, że chciałby się jej pozbyć i ją zabić. Miał właśnie taki plan, żeby Sherry zniknęła, bo wiedział, że jeżeli nie będzie ciała, to nikt nie zostanie skazany za morderstwo. Podczas ich romansu Michael powiedział Sally, że Sherry jest w ciąży z drugim dzieckiem i ten fakt sprawił, że Michael był jeszcze bardziej zły i przygnębiony, bo czuł się jeszcze bardziej uwięziony w tym małżeństwie. I twierdził, że Sherry zaszła w ciążę ponownie, żeby go właśnie uwięzić.
Zatrzymać. Nie?
Zatrzymać, no. No i podobno według tej kobiety Michael rozważał rozwód, ale rozmawiał z prawnikami i dowiedział się, że to by sporo kosztowało i że no, mogłoby doprowadzić do jakichś tam finansowych problemów. Zarówno cały proces, jak i pewnie podział majątku i tak dalej, więc nie chciał w to brnąć. No i ta kobieta powiedziała, że w końcu zakończyła romans z Michaelem, bo pewnego dnia zaczął ją dusić. i ona naprawdę bała się, że on ją zabije. I w końcu puścił ją, kiedy ona tak się głęboko patrzyła w jego oczy i próbowała powiedzieć, że go kocha. Więc w końcu ją puścił, no i już więcej się nie spotkali. Ogólnie w sprawie Michaela zeznawało ponad 100 świadków i wiele osób mówiło właśnie, jaki on był okrutny i jaki był zły w stosunku do swojej żony. I też komentowali jego zachowanie po zaginięciu Sherry, które właśnie było takie bardzo szokujące dla wszystkich. Wiele dowodów, jak mówiłam, wskazywało na to, że to Diana zamordowała Sherry. Oczywiście wszystkie je przytoczyli podczas procesu. Argumentowali to w ten sposób, że to Diana chciała pozbyć się Sherry, żeby zająć jej miejsce u boku Michaela, no i po prostu sobie żyć z nimi, z jego dziećmi też. Oczywiście istotne było to, że Diana kupiła to przebranie.
Siekierę,
wypożyczyła samochód. Nawet też doszli do tego, że kupiła jakieś tam ręczniki i worki, czyli przygotowała się do tego, co zrobić po morderstwie. A wiesz, co obrona powiedziała? To mnie dosyć rozbawiło. Powiedzieli, że Diana jest wegetarianką, więc nie mogłaby skrzywdzić żadnej osoby.
Tak, tak, rozumiem. To myślałam się, że już nie mieli co powiedzieć, musieli wymyślić cokolwiek.
Mhm. No w związku z tym, że jest wegetarianką, no to nie jest zdolna do popełnienia morderstwa. No oczywiście, że została zmanipulowana przez Michaela, że nieświadomie wciągnął ją w ten plan morderstwa, że zaślepiła ją miłość. I podczas procesu Diana, a właściwie jej obrona, bo ona nie wypowiadała się w swojej sprawie, wszyscy twierdzili, że ona jest niewinna, więc do niczego się nie przyznała. Zarówno Diana, jak i Michael zostali uznani za winnych przez osobne ławy przysięgłych i zostali tak samo skazani na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego i w obu przypadkach groziła kara śmierci. Oczywiście kary śmierci nie dostali, ale dożywocie tak. No i po ogłoszeniu tego wyroku Diana wnosiła apelację, odwołała się od wyroku, twierdziła, że ława przysięgłych była uprzedzona w związku właśnie z tymi historiami, że Diana niby praktykowała czary czy czarną magię, ale jej apelacja została oddalona. I w rozmowie z dziennikarzami wciąż Diana twierdziła, że nie zabiła Sherry, obwiniała Michaela, no ale nie wiem, w jaki sposób Michael miałby to zrobić, jeżeli był w pracy i ona się wszystkim zajęła, no ale mniejsza z tym. Powiedziała dziennikarzom, że Mike, w którym się wtedy zakochałam, nie istniał i że to wszystko było farsą, nie? Mhm. Miała też jakieś wąty do swoich adwokatów, twierdziła, że nie pozwolili jej zeznawać podczas procesu, a że ona chciała zeznawać. I też powiedziała, że absolutnie nie jest czarownicą i że nie wie, skąd się wzięły te wszystkie pogłoski i że miała takie książki w domu, bo ma również inne książki w domu, jako ogólnie jakieś tam szersze zainteresowania i to nie oznacza, że składała ofiarę.
Ale wegetarianką jest.
A tego nie wiem. Nie wiem, czy w więzieniu. Michael również złożył apelację, ale tak samo została oddalona. Więc to by było na tyle z ich historii. No niestety też mamy dwie inne ofiary, czyli synów, którzy byli mali, kiedy to wszystko się wydarzyło. No i zajęli się nimi dziadkowie. I synowie Sherry złożyli pozew przeciwko Dianie. To jest pozew za straty emocjonalne i finansowe. I otrzymali odszkodowanie w wysokości prawie 6,5 miliona dolarów, niby od Diany. Ale z drugiej strony właśnie, nie wiem czy to ma sens, bo ona jest trochę niewypłacalna, więc nie wiem po co tak wysokie odszkodowanie. W sensie chyba, żeby to dobrze brzmiało. Ale że podobno Diana już i tak miała długi w związku z procesem i swoją obroną. Nie była się w stanie z tego wypłacić, więc pewnie tam jakoś mogą sprzedać wszystko to, co do niej należało, ale skąd 6 milionów no, się ciekawe. Z tego weźmie? A raczej się nie weźmie. Nie wiem, czy to jeszcze może przechodzić może na jakichś jej krewnych, czy co, nie wiem. Ale pisali właśnie w jakichś tam artykułach, że no raczej oni tego nie dostaną, no bo skąd? No więc taki to kolejny trójkąt miłosny.
No ciekawe, że tego Michaela udało im się skazać, chociaż tak naprawdę były tylko i wyłącznie poszlaki, tak na dobrą sprawę, prawda?
No może te telefony jeszcze i no i po prostu zeznania świadków. Ale faktycznie, no to nie takie oczywiste. No to teraz czas na drugą historię.
Tak, w pewnym sensie mamy dzisiaj podobne sprawy, to znaczy sprawy rodzinne. 29 marca 2010 roku do domu wraca kobieta, która nazywa się Cara Rintala. Do domu wraca ze swoją córeczką, Brianne, i gdy wchodzi do domu, zauważa, że drzwi do piwnicy są otwarte, a na dole, przy schodach, zauważa gołe stopy swojej żony. I to było około godziny 19. Kobieta wybiega z domu ze swoją córką i one chyba też miały pieska i biegnie do sąsiada, zostawia tam tą ich córeczkę i wraca do domu. Oczywiście prosi sąsiada, żeby zadzwonił na numer alarmowy. Ten sąsiad to robi i wkrótce później pojawiają się na miejscu służby, które zastają bardzo przykrą scenę, to znaczy ponoć najpierw słyszeli Karę jak szlocha, a gdy schodzą na dół, widzą jak Kara siedzi na ziemi, a na jej kolanach leży jej żona Anna Marie. Ona nazywa się Anna Marie Cochrane. Jeżeli poprzekręcałam nazwiska, bardzo przepraszam. I można powiedzieć, że Kara jest w histerii. Zauważają dookoła mnóstwo krwi i co dziwne, dookoła wszędzie była jasna farba.
Ktoś chciał zamalować krew?
Ciężko powiedzieć. W każdym razie obie kobiety były poplamione tą farbą, a także piwnica była nią zachlapana. I według pierwszych osób, które pojawiły się na miejscu zdarzenia, ta farba miejscami była mokra i się błyszczała.
Co?
Tak.
Dziwne.
Na ziemi leżał przewrócony pojemnik na farbę, to znaczy takie wiaderko, z której właśnie ta farba się wylewała. I to było też właśnie niedaleko schodów. Miejscami ta farba była jaśniejsza, miejscami ciemniejsza, to znaczy ona miała taki różowaty kolor. I jak wyczytałam, to była taka farba, która specjalnie wyglądała na różową, jak była mokra i potem wysychała na taki biały kolor, no bo to była farba do malowania na przykład sufitów.
Mhm.
No więc one są białe, żeby widzieć tak, czy pokryłaś, to chyba na początku ma inny kolor. To jest pierwsza rzecz, którą zauważyli. Tak jak mówiłam, na miejscu zdarzenia była też krew, to znaczy Ann miała rany cięte na głowie, z których krwawiła właśnie. A poza tym jej ciało, jak mówiły osoby, które jako pierwsze zjawiły się tam właśnie w tym domu, było już bardzo sztywne. Anna Marie i Cara zaczęły spotykać się w 2002 roku, natomiast w 2005 roku wzięły ślub. One mieszkały w stanie Massachusetts, w mieście, które się nazywa Granby. Miały właśnie dwuletnią córeczkę i one zaadoptowały ją chwilę przed swoim ślubem, to znaczy spotykały się, potem Anna Marie miała wprowadzić się do Kary i postanowiły, że chcą adoptować wspólnie dziecko. I ponoć najpierw zakładały, że zaadoptują kilkuletniego chłopczyka, a koniec końców trafiła do nich malutka dziewczynka, która w zasadzie ledwo się urodziła. I kobiety wkrótce później wzięły ślub. Jak rozumiem, Anna Marie chciała, żeby miały to samo nazwisko. To znaczy ona chciała mieć to samo nazwisko, co ich córeczka. Obie kobiety, i Kara, i Anna Marie są ratowniczkami. I zresztą też w pracy się poznały, jak rozumiem. Z tego, co funkcjonariusze widzieli na miejscu zdarzenia, coś im nie pasowało. Była ta farba miejscami mokra, było to, w jakim stanie było już ciało, tak? Czyli rigor mortis już zadziałało. To ciało było bardzo sztywne. Też opisywali, że gdy Kara trzymała swoją żonę na kolanach, to Anna Marie miała tak ręce rozłożone sztywno na boki, otwarte oczy. Poza tym to, co też zwróciło ich uwagę, to na ziemi w tej piwnicy leżał kosz na pranie, a pod nim była bodajże krew, czyli generalnie chodziło o to, że sprawiało to wrażenie, że ktoś coś przestawiał.
Mm-hmm.
No i oczywiście pierwsze, co nasuwa się na myśl, to to, czy Anna Marie na przykład spadła ze schodów, spadając przewróciła tą puszkę z farbą i dlatego ona się rozlała. Ale te właśnie różne małe szczegóły nie pozwalały im myśleć, że to miało miejsce. No i też kwestia położenia tej przewróconej puszki farby, i tego, gdzie ciało miała znaleźć Kara. Tego samego wieczora, a w zasadzie już w nocy, bo to było około północy, Kara zostaje przepytana przez funkcjonariuszy na posterunku i opowiada o tym, jak wyglądał tamten dzień. Ponoć z 28 na 29 marca Anna Marie miała zmianę nocną w pracy i 29 wróciła do domu rano. Jak rozumiem, Kara w pewnym momencie wyszła z domu, ona bodajże sobie to robiała, coś to miało wspólnego ze strażą pożarną czy coś takiego, w końcu jej nie potrzebowali, ona do domu wróciła. Był to normalny poranek, to znaczy Anna Marie wypiła sobie kawę, potem bawiła się z ich córką i według Kary Ann miała poprosić ją, żeby zabrała gdzieś ich córkę, żeby ta mogła się przespać, bo znowu miała mieć nockę. Według Kary wyszły razem z Brianą około godziny 15. Opowiadając to wszystko, oczywiście jest poruszona i mówi, że poszły na zakupy, załatwiać jakieś sprawy do lokalnego centrum handlowego, a potem do Burger Kinga. Gdy wróciła, właśnie zauważyła ciało żony. Nie chciała przestraszyć dziecka, w zasadzie nie wiedziała, co ma zrobić, więc wybiegła i zabrała ją do sąsiada. Oczywiście mówi, że nigdy czegoś takiego nie przeżyła, że nawet jej zawód jakby nie przygotował jej do tej sytuacji. No, gdy wróciła do swojego domu, to zobaczyła, że jej żona się nie rusza, jest zimna. Gdy policjanci zaczynają przyglądać się życiu pary, okazuje się, że niestety między kobietami nie układało się najlepiej, a przynajmniej w przeszłości. Po zbadaniu ciała stwierdzają, że nie mógł to być wypadek, ponieważ Anna Marie została uduszona. Mhm. Jeżeli będę mówić czasami Ann, to dlatego, że poza artykułami na temat tej sprawy widziałam jeszcze odcinek programu Dateline i tam mówili do niej też Ann, więc już tak, żebyście się nie dziwili, to nie jest inna osoba. Dowiadują się, że w życiu Ann był na przykład mężczyzna o imieniu Mark i to miał być jej bliski przyjaciel. No i oczywiście, no, mieli wątpliwości, czy tam między nimi było coś więcej, ponieważ ich relacje były ponoć bardzo bliskie. Pisali do siebie jakieś tam milutkie SMS-y. Właśnie w Dateline nazwali to podejrzeniem romansu emocjonalnego, bo nie było w zasadzie żadnych dowodów na to, że między nimi doszło do jakiegoś zbliżenia. Zresztą ten mężczyzna miał rodzinę, ale była między nimi bardzo dziwna zażyłość, ponieważ on podpisywał dla Ann jakby karty kredytowe, żeby ona mogła z nich korzystać. No bo niestety Ann ponoć bardzo lubiła robić zakupy, lubiła ładne rzeczy, gadżety, wydawała mnóstwo pieniędzy na nie. No i korzystała też z kart kredytowych, a ten kolega Mark chyba był skłonny jej w tym pomagać. No więc na początku się zastanawiali, czy to może nie jest motyw, no ale okazało się, że Ann faktycznie spłacała te długi, no więc to nie mogło być to. Zapytany o to, gdzie był w dniu morderstwa, Mark się troszeczkę migał, to znaczy zmieniał trochę zeznania. Najpierw miał być w domu, potem jednak na zakupach, ale faktycznie miał jakieś dowody tych zakupów w postaci bodajże paragonów. Poza tym ich ostatnie kontakty przez SMS-y wydawały się być miłe, wszystko było okej. Poza tym dowiadują się też, że kobiety w pewnym momencie były w separacji. To znaczy, na przykład w 2008 roku Kara miała zostać aresztowana za napaść na Ann. Tak, do tego za chwilę jeszcze wrócę. Tak, Anna Marie poszła na policję i powiedziała, że Kara uderzyła ją z pięści, a także jakąś taką łyżką. Kara z kolei tłumaczyła się, że to była owszem kłótnia, ale tylko werbalna. Mimo wszystko skończyło się to aresztowaniem Kary, która z kolei twierdziła, że to Anna Marie zrobiła jej krzywdę i też tam pokazywała jakieś, wiesz, siniaki na ciele czy jakieś ślady na szyi. To akurat pisali w artykule na HuffPost. Skończyło się na tym, że Kara nie mogła widywać swojej córki, no ale w końcu Anna Marie odwołała te swoje zeznania i sprawa została porzucona. Potem w 2009 roku znowu dochodziło do jakichś telefonów na numery alarmowe z powodu kłótni, które działy się właśnie w ich domu. Aż w końcu doszło właśnie do separacji między kobietami i został złożony wniosek rozwodowy. Natomiast ponoć Kara jakby powiedziała policji, że kobiety miały problemy, że dochodziło u nich do kłótni, a nawet do, wiesz, czynów fizycznych. No i właśnie, tutaj pojawia się jeszcze jedna kobieta o imieniu Karla, to ona była policjantką i Anna Marie znała Karlę jeszcze sprzed tego, jak związała się z Karą i ponoć, kiedy Anna Marie i Kara były w separacji, to Anna Marie miała romans z Karlą, czyli z tą policjantką. Ja wiem, że te imiona są bardzo podobne, wybaczcie. No więc, no, też ciekawe, czy może ta kobieta miała z tym coś wspólnego. Natomiast ona twierdziła, że była na siłowni i faktycznie znaleźli jakieś dowody, które potwierdzały to, co mówiła. Mimo braku twardych dowodów, policja, no, nie ufa karze i uważa, że w zasadzie ona jako jedyna miała motyw i sposobność, no tak. Tak, do tego wszystkiego. W pewnym momencie obie kobiety składały też wnioski o zakaz zbliżania się, wiesz, do siebie nawzajem. Jak rozumiem, to oczywiście też komplikowało kontakty z dzieckiem, prawda? Które no tak naprawdę było pośrodku tego wszystkiego, biedna mała dziewczynka. A nawet miało dojść do bardzo nieprzyjemnej sytuacji w sądzie, gdzie już sędzia czy sędzina straciła cierpliwość do całej tej sytuacji, ponieważ kobiety zachowywały się chyba na tyle skandalicznie, że zagrożono im, że jeżeli nadal się tak będą zachowywać, to po prostu zadzwonią po odpowiednie służby i odbiorą im dziecko.
Mhm.
Więc wyobraź sobie, jak to musiało faktycznie brzmieć i wyglądać. W październiku 2011 roku, czyli kilkanaście miesięcy po śmierci Anne, Kara zostaje zaaresztowana i oskarżona o morderstwo żony. Swoją drogą była ponoć pierwszą kobietą w stanie Massachusetts, która została oskarżona o morderstwo żony.
Tak. Nie wiem, czy ma się z czego cieszyć.
No właśnie. Tak, i została oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia. Gdy dochodzi do pierwszego procesu, nic z tego nie wynika, ponieważ ława przysięgłych nie jest w stanie podjąć decyzji.
O.
Tak. No i w sumie nie dziwię się w pewnym sensie, no bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, wiele z tych dowodów jest po prostu poszlakowych, nie ma żadnych twardych dowodów na cokolwiek. Prokuratura raz z rodziną postanawiają spróbować ponownie i wyobraź sobie, że dzieje się to samo. Znowu ława przysięgłych nie jest w stanie podjąć decyzji i tak pierwszy proces miał miejsce w marcu 2013 roku, a w lutym 2014 roku kończy się drugi proces i znowu ława przysięgłych nie była w stanie podjąć żadnej decyzji. Po tym drugim procesie Kara jest w stanie wyjść na wolność za kaucją. Jak wyczytałam, to miało być 150 tysięcy dolarów.
Mm-hmm.
I miała też się zgodzić na monitoring GPS. Ale to nie koniec, ponieważ znowu prokuratura razem z rodziną Ann postanawiają próbować dalej. Ponoć Kara nawet składała petycję o to, żeby uniemożliwić ten trzeci proces, no ale nie udało jej się to. No i w trzecim procesie ponoć już troszeczkę zmienili swoje działanie, to znaczy swój plan na cały ten proces.
No do trzech razy sztuka. To by wypadało.
Mm-hmm, no właśnie. I w 2016 roku dochodzi do trzeciego procesu. Tym razem skupiają się na karze właśnie. I według prokuratury miało wyglądać to tak, że Ann i Kara pokłóciły się dzień wcześniej. Ponoć Ann była zła za to, że Kara zaprosiła do ich domu jakiegoś mężczyznę i faktycznie były na to dowody w postaci SMS-ów. Z tego, co mówili właśnie w Dateline, Ann miała być, no można powiedzieć, uzależniona od swojego telefonu, korzystała z niego bardzo dużo. A co ciekawe, ostatni telefon wykonała do swojej ciotki i to było po godzinie 12, już po tym, jak wróciła z nocki z pracy. A potem nic. Żadnych SMS-ów, żadnych telefonów i to miało być do niej niepodobne. I tutaj, żeby to pokazać, jak niepodobne to do niej było, wspomnieli, że do momentu wykonania ostatniego telefonu, w tamten poranek, użyła telefonu 58 razy bodajże, do właśnie wykonania telefonu czy napisania SMS-a.
Mm-hmm.
No to jest sporo, jak się nad tym zastanowisz. Ja nie mówię, że jestem lepsza, ale faktycznie dużo. No więc to, że przestała tam po tej 12 ileś, jak skończyła rozmawiać ze swoją ciotką, jej żona i córka wyszły około godziny 15 i miała umrzeć, czy też zginąć gdzieś pomiędzy 15, tak, a momentem, kiedy znalazła ją Kara. No to znaczy, że nie używałaby telefonu przez dobrych kilka godzin.
Mm-hmm.
No i według prokuratury było tak, że Kara poszła do tego centrum handlowego i tam robiła różne zakupy po to, żeby jakby ogarnąć sobie alibi, bo zabiła żonę wcześniej, zanim mm-hmm. wyszła. No i też na dowód tej tezy mieli nagranie z centrum handlowego, do którego była, tylko że pierwszy raz pojawia się na jakimkolwiek nagraniu z tego miejsca dopiero po 17.
Mm-hmm.
No więc oni uważali, że ona po prostu przez cały ten czas próbowała posprzątać i pozacierać ślady w domu.
No tak.
W międzyczasie po wyjściu z domu miała zostawiać Ann jakieś wiadomości głosowe i według oskarżycieli oczywiście to też było dziwne, no bo przecież wyszła z domu, żeby dać Ann spać.
Mhm.
No ale no, nie wiem, czy to takie dziwne, w sensie no może myślała, że nie wiem, Ann chce coś do jedzenia z Burger Kinga, nie wiem. No. Aha, no właśnie, nie mówiłam o tym wcześniej, ale jak rozumiem, Kara mówiła, że najpierw miała iść z córką do McDonalda, a potem w końcu poszła do Burger Kinga. No i właśnie w sądzie pokazują też nagranie, na którym widać, jak Kara wysiada z samochodu pod makiem. Strasznie ponoć wtedy lało i podchodzi do śmietnika, gdzie wyrzuca jakieś szmaty.
Ha.
No. No i oczywiście tutaj wnioskowali, że to mogły być szmaty, które użyła do posprzątania miejsca zbrodni.
No.
No bo po cholerę w takim razie wychodziłaby w jakimś ogromnym deszczu wyrzucać coś pod McDonaldem. Ona z kolei miała na to powód, ponieważ one miały płacić za, jeżeli chodzi o śmieci, to miały płacić, wiesz, tam od worka czy coś takiego, więc ponoć normalnym było dla nich, że wyrzucały śmieci w różnych miejscach.
No na pewno.
No, poza tym też oczywiście wspominają o dziwnym zachowaniu Kary po tym, jak odnalazła żonę, to znaczy zobaczyła jej stopy i co, nie zbiegła, żeby zobaczyć, co się z nią dzieje, tylko pobiegła do sąsiada. No więc tutaj wnioskowali, że ona tak zrobiła po to, żeby dać sobie jeszcze chwilę, żeby tam, wiesz, próbować dalej ukryć zbrodnie, nie wiem, rozlać farbę, zrobić cokolwiek.
Mhm.
No i tam też pojawia się specjalista od wysychania farby. Oczywiście ja sobie tutaj żartuję, nie nazywał się tak, ale pojawia się tam jakiś specjalista zatrudniony oczywiście przez prokuraturę, który opowiadał tam o tym, jak się jaka farba może zachować. Tam chyba nawet jakieś eksperymenty robił. No i właśnie też wspominali o tych wszystkich scysjach, do jakich dochodziło u nich w domu. Przecież mieli jakby ślady tego w kartotece, prawda? Była ta cała sytuacja w sądzie, gdzie sędzia się wkurzył i groził, że wezwie zaraz służby, które im odbiorą dziecko. No i tutaj wnioskowali, że mogło być tak, że na przykład nawet jeżeli Ann spadła ze schodów przy jakiejś kłótni, że doszło między nimi do kłótni, była awantura, co się u nich w domu zdarzało. Nawet jeżeli Ann przez przypadek spadła z tych schodów, to Kara mogła ją zabić, żeby się jej pozbyć, bo inaczej czekałyby ją przykre konsekwencje. To znaczy na przykład konsekwencje prawne, które też skończyłyby się tym, że na przykład nie miałaby kontaktu z córką.
Mhm.
No bo po tej sytuacji w sądzie, gdzie zostały mocno ochrzanione i im zagrożono, mogła się na przykład bać, że jak faktycznie jeszcze wydarzy się jakaś kolejna sytuacja, no to będzie to świadczyć na jej niekorzyść i to ona nie będzie mogła widywać się z dzieckiem. Z kolei obrona twierdziła, że tutaj i policja i w ogóle wszyscy zaangażowani w tą sprawę od początku jakby obrali sobie jedną osobę za podejrzaną. Na dowód tego puścili fragment z telefonu na numer alarmowy, też jakiś tam fragment pierwszego przesłuchania Kary, w którym faktycznie wspominają o sytuacjach, do których dochodziło w przeszłości i tej przemocy, tak, agresji w domu i tak dalej. I że przecież kobiety wyszły z tego złego okresu, bo one zaraz przed śmiercią Ann były na wakacjach swoją drogą.
Hmm.
Też ponoć obrona nabijała się troszeczkę ze specjalisty od schnącej farby. Kwestionowali też ponoć alibi innych tych podejrzanych, o których wcześniej wspominałam. No i tutaj już ten proces kończy się innym wynikiem, ponieważ w październiku 2016 roku Kara zostaje skazana na morderstwo pierwszego stopnia i uwaga, bez możliwości wyjścia na wolność.
No.
Także bardzo sroga kara. Natomiast oczywiście tutaj złożono apelację i jakby powodem, dlaczego ta apelacja się udała, był ten świadek związany z farbą, ten ekspert od farby. To znaczy stwierdzili, że on nie był wystarczającym specjalistą, nie miał kwalifikacji.
Nie miał doktoratu.
Tak, i też słyszałam wypowiedzi to bodajże, już nie pamiętam, nawet na jakiejś stronie jakiś taki filmik znalazłam, że wypowiadali się różni ludzie właśnie w tej sprawie i no, że jakby przy eksperymentach, czy przy opiniach na temat tych śladów po farbach jakby nie wzięto wszystkiego pod uwagę i że coś zostało źle przeprowadzone. I wyobraź sobie, że prokuratura i rodzina nadal się nie poddają i do procesu dochodzi po raz czwarty.
No tak myślałam, bo powiedziałam do trzech razy sztuka, a ty...
Tak, spojrzałam na ciebie wymownie.
Miałaś znaczącą minę.
Dokładnie.
A nie wiem w ogóle w jakiś sposób, to jest prawnie możliwe, jakby jest jakiś limit.
Ja też nie mam pojęcia, w jaki sposób oni to zrobili, szczerze mówiąc. No ale udało się. I tak, znowu kara wyszła za kolejnym, chciałam powiedzieć, okupem. Miałam na myśli kaucję. Dalej oczywiście ją monitorują. Oczywiście tutaj kara i jej prawnicy próbowali zapobiec temu kolejnemu procesowi. Natomiast jakiś sędzia zgodził się na to i we wrześniu 2023 roku rozpoczyna się kolejny proces. Ja na tą sprawę trafiłam kompletnie przez przypadek. Właśnie na jakiejś stronie zauważyłam, wiesz, jakiś tam nagłówek i jakoś tak potem zobaczyłam, że jest odcinek Dateline na ten temat dosyć świeży i zainteresowało mnie te nagłówki, że czwarty proces, no bo to jakieś szaleństwo po prostu.
No.
I tutaj znowu troszkę zmienili plan działania, jeżeli chodzi o prokuraturę. Rezygnują z tego eksperta od farb, no bo oczywiście nie wyszło im to na dobre wcześniej. I tutaj skupiają się mocno na czasie zgonu. Tutaj świadkiem była osoba, która badała ciało i ta kobieta powiedziała, że Anna Marie miała 20 parę siniaków. Miała te właśnie rany na głowie, o których wcześniej mówiłam. Została uduszona. Nie stwierdzono w jej organizmie obecności alkoholu ani narkotyków. Natomiast stwierdzono, że została uduszona oczywiście przez otarcia w okolicy szyi, a także popękane naczynka w oczach po prostu.
Mhm.
No i tutaj uznano, że została ona uduszona rękami. Bo też nie było, wiesz, śladów żadnej żyłki, sznura, niczego takiego. Natomiast ponoć w chwili wykonywania autopsji nie byli w stanie stwierdzić, kiedy Anna Marie umarła. Tutaj ta kobieta mówiła, że jest w stanie zawęzić, że kobieta umarła pomiędzy tam 11 a chwilę po pierwszej tamtego dnia. No, czyli faktycznie przed tym, jak Kara twierdziła, że wyszła z domu. Ale jak rozumiem, tutaj te zeznania związane z ciałem Ann też troszkę się różniły od procesu do procesu. I oczywiście też znalazła się inna pani specjalistka, która z kolei była wybrana przez obronę, która zeznała, że Anna Marie umarła pomiędzy 2:30 a 3:30. No, czyli mogło być to po tym, jak Kara wyszła z domu, prawda? Przed śmiercią Ann para wybrała się na wakacje i zresztą podczas tych wakacji odwiedziły też ciotkę Anny Marie, która mieszkała na Florydzie i ta ciotka zeznała, że kobiety kłóciły się cały czas i Kara miała powiedzieć coś w stylu, że już tak nie może i że chce rozwodu. No ale to o niczym nie świadczy. A w ogóle, co ciekawe, to one pojechały na te wakacje, to był jakiś rejs po Karaibach, który na pewno tani nie był, a obie kobiety w tamtym momencie miały oczywiście dług na kartach kredytowych. No i właśnie też pojawiły się jakieś osoby z otoczenia Kary, na przykład jacyś jej współpracownicy, którzy mówili o tym, że była zła, bo na przykład jej żona narobiła tam długu, wiesz, 20 czy 25 tysięcy na jakiejś karcie kredytowej, albo wyciągnęła jakieś pieniądze i tak dalej. Miała też mówić, że czuje się bullied, wiesz, we własnym domu, to znaczy Kara. No także ewidentnie nie był to dobry, szczęśliwy, spokojny związek. Chociaż ciężko też byłoby stwierdzić, czy Kara faktycznie była jakoś super poruszona kłótnią, do której doszło między kobietami przez SMS-y, wiesz, dzień przed tym, jak zginęła Ann. Bo reakcja w tych SMS-ach Kara była dosyć spokojna. Zresztą w ogóle ponoć tak było, że Anna Marie to była ta taka, która uwielbiała świętować, śpiewać, bawić się, kupować. A Kara była tą spokojną, która zawsze lubiła mieć plan, wszystko poukładane. Zresztą Kara była też o kilka lat starsza, bodajże 7. Bo w tamtym momencie, jak wyczytałam, Anna Marie miała 37 lat. No i cóż, tym razem, gdy ława przysięgłych udaje się na obrady, to udaje im się. Natomiast werdykt jest zupełnie inny, ponieważ zostaje ona skazana za manslaughter, czyli zupełnie innej kategorii czyn. I zostaje ona, po 2 tygodniach oczywiście jest kolejna rozprawa, na której mają zadecydować o tym, jaką karę dostanie. I zostaje skazana na minimum 12, maksymalnie 14 lat, z czego już odejmą jej 7 lat spędzonych w więzieniu.
Mhm.
I w areszcie. Tak naprawdę tam jej zostanie chyba, nie wiem, 4,5 lub 6,5, w zależności od tego, czy wypuszczą ją wcześniej, czy nie. Czy dadzą jej minimalną, czy maksymalną karę. Ale powiem ci, że jedna rzecz mnie bardzo poruszyła. To znaczy, w momencie skazania Kara ma 56 lat, no i na rozprawie tej, gdzie mają zadecydować o tym, jaką karę otrzyma, pojawia się jej 16-letnia już córka. No i ta dziewczynka bardzo prosi sąd, żeby wypuścił jej matkę. Mhm. Że ona, ta sprawa się ciągnie, odkąd ona była małą dziewczynką.
No, masakra.
I że ona nie zna innej matki i nazywa tamtą drugą Ann, z tego co pamiętam, w sensie po prostu, wiesz, z imienia, no... Tak bardzo przykre, szczerze mówiąc, bo już abstrahując od tego, co te kobiety sobie wzajemnie robiły i jaka jest prawda, no to rozumiem, że obie bardzo to dziecko kochały, nie? No i przecież przez to, że właśnie wychodziła za kaucją, no to Kara jednak większość z tych lat spędziła też ze swoim dzieckiem, prawda? Więc no bardzo przykre. Myślę, że oczywiście tak jak w przypadku twojej historii, tutaj znowu ofiarą kolejną jest ta dziewczynka. A co tam się tak naprawdę stało, to ja nie wiem.
Trochę mi to przypomina, jak jeszcze mówiłaś o tym ekspercie od farby, trochę to mi przypomina schody. No bo w sumie też tutaj mogła być jakaś akcja na schodach, mogła się przewrócić i tak dalej, no.
Wiesz, nawet do mnie trafia ta wersja, że na przykład one się kłóciły, nie wiem, popychały się, Anna Marie spadła i tamta spanikowała na przykład. Nie wiem, czy to by było takie mało prawdopodobne, tak szczerze mówiąc, jeżeli faktycznie one miały taką relację, że była bardzo burzliwa i jeszcze na przykład bała się, że nie wiem, znowu przez jakiś zakaz zbliżania się albo przez jakąś inną karę, którą mogłaby otrzymać. Wiesz, nie wiadomo było nawet, jakby Anna Marie przeżyła, co by zeznała. Na przykład może mogła się tego bać. Ja jej oczywiście, broń Boże, nie bronię, ale tak staram się sobie jakoś to wyobrazić, bo no nie dziwię się w sumie, że tyle tych procesów musiało być, bo tak naprawdę no nic nie wiadomo. Ona oczywiście przez cały czas się nie przyznawała. Nie?
No właśnie to chciałam powiedzieć, że dziwne, że za którymś razem w końcu nie powiedziała, co się stało, no bo na pewno coś się stało między tymi dwoma kobietami. Wątpię, żeby to był udział jeszcze jakiejś innej osoby, o której nie wspomnieli, no bo jak?
No mówiłam, że na przykład był ten kolega, który gdzieś tam migał się, jeżeli chodzi o tę wersję. Wiesz, no faktycznie są takie sprawy, że policja się w jakiś sposób uprzedzi, że się zafiksuje na jakiś konkretny trop, ale no nie wiem, bardzo ciężka sprawa. I też jestem ciekawa, czy dobrze zrobiłam, że tak szybko po tym, jak zapadł ten ostatni wyrok, opowiedziałam tą historię, bo to wiesz, może się jeszcze nie skończyć, bo z tego co rozumiem, to złożyli jakąś kolejną apelację.
Piąty proces.
Tak, a poza tym też domyślam się, że im więcej czasu minie, tym więcej różnych informacji może wyjść. Natomiast właśnie ten artykuł na HuffPost był taki dosyć szczegółowy, jeżeli chodzi o te wszystkie długi, które tam Ann zaciągała i tak dalej. A w ogóle odcinek Dateline to jest dostępny na Spotify, jakby co. Przyznam, że mi się tak średnio tych odcinków Dateline na Spotify słucha, bo one są jednak robione do oglądania. I czasami tam, wiadomo, te głosy się zmieniają, ja nie wiem kto gada i to takie jest mylące. Ale jeżeli Wam czegoś kiedyś będzie brakować do słuchania, to możecie spróbować.
Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia w następnym odcinku.
Do usłyszenia.